Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu sędzia Grzegorz Kachel, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, oddział w Gdańsku. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
To, co się dzieje dzisiaj na linii sędziowie minister sprawiedliwości, to już może nazwać wojną?
No sam pan wiceminister Jaki powiedział, że ministerstwo idzie na wojnę z elitami prawniczymi. I trzeba przyznać, że to jest chyba pierwsza taka wypowiedź, odkąd ja jestem sędzią.
A pan się czuje elitą?
Absolutnie. Ja jestem takim samym obywatelem jak wszyscy.
Czy absolutnie nie?
Absolutnie nie. Uważam, że sędziowie to są tacy sami obywatele jak wszyscy. Oczywiście szereg obowiązków na nich spoczywa. No i szereg też ograniczeń, o czym też się specjalnie nie mówi. My nie możemy żadnej działalności politycznej podejmować. Nie możemy również w żaden sposób oprócz działalności naukowo-dydaktycznej dorabiać. Więc no, oświadczenia majątkowe, to wszystko tak naprawdę
tylko
jest związane
tak
ze
jak rozumiem, bardziej rozmowa toczy się o tym, że środowisko sędziowskie w swej masie, tak to rozumiem, jakby nie zadbało o jakieś formy samokontroli. Tak rozumiem ten przekaz dzisiaj ze strony ministerstwa. Nawet dzisiaj jest taki duży artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej, co prawda to nie minister, a poseł Arkadiusz Mularczyk, który stoi na czele takiej specjalnej komisji. On właśnie mówi, że wy jako sędziowie sobie nie poradziliście z taką samokontrolą.
Czy nie wiem, co pan minister ma konkretnie na myśli, bo sądownictwo dyscyplinarne działa, są wymierzane kary sędziom, którzy naruszają bądź etykę sędziowską, bądź obowiązki. Tutaj przewinienia dyscyplinarne to niekoniecznie musi być przestępstwo. O tym też trzeba pamiętać. 11 wydaleń z zawodu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, 300 postępowań dyscyplinarnych, ale tak jak mówię, wydalenie z zawodu to jest ta kara najsurowsza i ona spotyka tych, którzy dopuszczają się przestępstw albo ciężkich naruszeń obowiązków zawodowych.
A jak pan to odbiera, jak na przykład wiceminister Jaki mówi, że patologie będą teraz czyścić politycy, bo sędziowie sobie nie poradzili? To głównie, jak rozumiem, dotyczy kwestii Krajowej Rady Sądownictwa i zmiany jakby sposobu jej funkcjonowania i wyboru składu.
Chciałbym powiedzieć, że obecnie sprawujący władzę, kiedy byli w opozycji, bardzo grzmieli, kiedy Platforma Obywatelska ustami wiceministra mówiła, że musi mieć nad nami kontrolę.
Widać, wszyscy politycy mają takie
jak
zapędy.
Widać, optyka zależy od miejsca, które się zajmuje w układzie politycznym. Oczywiście sędziowie radzą sobie wbrew temu, co się mówi, z sytuacjami, które nie powinny mieć miejsca. Natomiast oczywiście z drugiej strony, że procesy dyscyplinarne trwają, to prawda, ale sędzia jest również w takiej sytuacji osobą oskarżoną i on też ma prawa, które przysługują każdemu oskarżonemu.
Procesy dyscyplinarne trwają, ale procesy w ogóle trwają. No, teraz dzisiaj jest tak, jak rozumiem, że minister sprawiedliwości korzysta także na takim pewnego rodzaju poparciu społecznym.
Bez
tak? Bo, bo obraz sądów, wie pan, ja patrzę na sądy tak. Wiele się zmieniło. Sędziowie, wydaje mi się, że w wielu sądach mają lepsze warunki pracy, mają asystentów, nagrywane są rozprawy, więc teoretycznie powinno być szybciej. A w praktyce na każdą sprawę, nie wiem, nawet rozwodową czeka się pół roku w Gdańsku.
Zacznę od ostatniej sprawy. Nagrywanie rozpraw wcale nie przyspieszyło postępowań. Nie? Wiem to.
Ale miało, a tak miało być.
No oczywiście, ale to jest gigantyczna inwestycja, która tak naprawdę była parą w gwizdek. I my również, jako sędziowie orzekający w sprawach o wykroczenia, to widzimy. Sędziowie cywiliści widzą to jeszcze lepiej. Natomiast gdy chodzi o kwestie związane z niezadowoleniem społecznym, ja się nie dziwię, że ludzie oczekują rozstrzygnięć wyroków sądów latami, ale proszę zwrócić uwagę na konstrukcję przepisów, które obligują nas jako sędziów do procedowania zgodnie z tymi przepisami. Myśmy jako stowarzyszenie w 2008 roku już występowali w ramach zespołu do spraw poprawy funkcjonowania sądownictwa z bardzo dużą inicjatywą nowelizacji w zakresie procedury karnej. Co ciekawe, część tych rozwiązań została przyjęta w 2015 roku.
I co, coś poprawiło?
O bez wątpienia. Od 2015 roku, w momencie kiedy weszły rozwiązania, przynajmniej częściowo w zakresie procesu kontradyktoryjnego, gdzie strony przedstawiają dowody, To spowodowało niewątpliwie przyspieszenie postępowań. To
Ale
oczywiście
to
jest proces
teraz, tak?
długofalowy.
To cofamy teraz? Dobrze pamiętam, że teraz...
Zostało to częściowo cofnięte przez Prawo i Sprawiedliwość, natomiast wiele przepisów proceduralnych, które by sprzyjały jakby przewlekaniu postępowań, znaczy są te przepisy znowelizowane w taki sposób, który tym przewlekłościom nie
sprzyja. Kiedy zapytałam w pierwszym pytaniu o wojnę, czy to nie jest tak, panie sędzio, że nie ma tutaj żadnej możliwości takiego porozumienia pomiędzy ministerstwem a sędziami, czy środowiskami reprezentującymi sędziów? I czy faktycznie jest tak, że to wszystkim sędziom nie odpowiada to, że polityk, urzędnik w ogóle próbuje cokolwiek zmienić?
Nie, oczywiście, że nie. My jesteśmy naprawdę bardzo, i nie tylko jako justycja, ale sędziowie, jesteśmy przekonani, że reformy są potrzebne. Natomiast na pewno nie reformy wprowadzane ad hoc, nie reformy nieprzemyślane i nie reformy w jakiś sposób przedyskutowane z praktykami, z nami, tak? Bo my jesteśmy praktykami, my widzimy, jak to działa i my pewne propozycje przedstawiamy, które opierają się o nasze doświadczenie. Więc to nie jest tak, no ale i tak było wcześniej, kilka lat temu i obecnie jest teraz tak, że nawet jeżeli minister się spotyka z nami, no to i tak w konsekwencji robi swoje.
A ta atmosfera, która teraz jest, jak ona się przekłada na taką codzienną pracę sędziów? Pan pracuje w sądzie w Wejherowie. Sędziowie pracują szybciej, czy raczej wolniej, prowadząc taki cichy opór?
Sędziowie służą państwu, sędziowie nie służą politykom. W związku z tym to, że władza polityczna się zmienia, to nie ma jakiegoś bezpośredniego przełożenia na naszą pracę. Ja użyję takiego porównania, że sędziowie są jak żołnierze. Żołnierze składając przysięgę też mają stać na straży konstytucji. I my, bez względu na to, kto sprawuje władzę, państwie, będziemy stać na straży konstytucji. Myślę, że to jest główny przekaz.
No właśnie, skoro pan o konstytucji mówi, bo czy nie szykuje nam się jakiś dualizm prawny w Polsce? Pytam w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Kilka dni temu poinformowano nas, że Krajowa Rada Sądownictwa wycofała swoje pytania do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważa, że Trybunał Konstytucyjny orzeka nie w nieprawidłowym składzie. I to jak rozumiem, też uważa, że sądy powinny same stosować prawo, stosować konstytucję. Tylko jak będzie wyglądał porządek prawny za chwilę w Polsce?
No, przyznam się, że to jest pytanie bardzo trudne, dlatego że bałagan, który został spowodowany, i to ja już nie chcę oceniać, kto ten bałagan spowodował, a kto pogłębił ten bałagan związany z Trybunałem Konstytucyjnym, bo jeżeli...
Ale fakty są faktami.
Ale fakty są faktami. Wprowadzenie do składu Trybunału Konstytucyjnego tak zwanych sędziów dublerów, czyli sędziów, którzy w ocenie Trybunału nie powinni być wybrani, no, może spowodować bardzo poważne konsekwencje w zakresie ważności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ale tak jak mówię, ja nie jestem konstytucjonalistą, więc pozostawiam tę kwestię do rozstrzygnięcia.
Ale pan jako orzecznik, pan przecież orzeka w sprawach karnych. Czy to jest tak, że pan może się w pewnym momencie zderzyć z sytuacją, w której będzie pan wybierał, czy pan stosuje prawo, co do którego Trybunał Konstytucyjny orzekł tak czy siak, czy pan stosuje konstytucję?
Mogę stosować konstytucję wprost.
Czy pana to nie dotyczy tak naprawdę w praktyce?
Konstytucja mówi wyraźnie, że sędziowie podlegają ustawom i konstytucji, a konstytucja jest tym aktem najwyższej rangi w naszym państwie. W związku z tym nie ma przeszkód, aby szeregowy sędzia stosował konstytucję wprost.
No tak, ale czy myśli pan, że to może pana na przykład dotyczyć w tym orzekaniu w procesach karnych?
Bardzo często zdarza się, że sądy rejonowe... No może bardzo często to nie, ale zdarza się, że sądy rejonowe występują z pytaniami prawnymi do Trybunału. A w tej sytuacji być może będą musiały rozstrzygać te kwestie samodzielnie.
A to jest jakiś rodzaj takiej manifestacji pokazania waszej siły, że oto będziemy teraz stosować konstytucję na pochybel rządowi, ministrowi i parlamentarnej większości?
Tak jak powiedziałem, sędziowie są apolityczni i to nie jest żadna demonstracja. Natomiast niewątpliwie bardzo źle się stało, że wokół Trybunału Konstytucyjnego rozpętała się taka awantura. I oczywiście szeregowy obywatel może sobie z tego nie zdawać sprawy, ale prędzej czy później konsekwencje tej całej awantury mogą go spotkać.
Ostatnio jedna z gazet napisała o fali hejtu, która dotyczy sędziów, że podobno widać to zarówno na salach sądowych, jak i w korespondencji takiej tradycyjnej i mailowej. Pan też się z tym spotyka i wy jako w stowarzyszeniu?
My się spotykamy z tym. Jest nawet specjalna strona, która służy do zgłaszania takich naruszeń. Muszę powiedzieć, że nie jestem zaskoczony, ponieważ w telewizji, w internecie, w radio nieustannie się przedstawia nas jako osoby wyjęte jakby spod jurysdykcji, osoby, które stanowią państwo w państwie, co nie jest prawdą. Tak?
Ja może tutaj tylko wejdę w słowo, zacytuję Jarosława Kaczyńskiego. Sądownictwo jest korporacją, która jest poza państwem i nie respektuje trójpodziału władzy. Skorzystamy z prawa większości, żeby sądownictwo zreformować. Reforma to powrót tej władzy do państwa.
No tak, pan prezes Kaczyński kwestionował również Krajową Radę Sądownictwa jako organ konstytucyjny, a przypominam, że ten organ ukształtował się przy okrągłym stole i z dużym poparciem świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który również uczestniczył w tych obradach. Więc z jednej strony oczywiście jest fala hejtu, a z drugiej strony frankowicze zostali odesłani przez pana prezesa do sądu właśnie, żeby dochodzić swoich praw. Więc tutaj jest pewnego rodzaju niekonsekwencja.
I tutaj to już jest na pewno polityka, o czym pan mówi. No dobrze, ale patrząc na to praktycznie. Jeśli nawet Krajowa Rada Sądownictwa ma być częściowo wybierana bardziej przez parlamentarzystów, przez Sejm, mamy chyba jakieś małe wyłączenie światła, to dlaczego uznaje pan, że to jest jakiś zamach, że to jest polityka? Przecież to nadal rozmawiamy o sędziach. To tak naprawdę jakbyśmy rozmawiali o tym, że sędziowie nie mają kręgosłupa moralnego.
A czy chciałaby pani redaktor, żeby pani sprawę sądził sędzia, który musi zabiegać o poparcie posłów? Polityczne poparcie.
Wie pan,
bo
co?
Ja chyba nie.
A pamięta pan takiego sędziego prezesa, który przez telefon zabiegał o poparcie polityków?
Doskonale pamiętam.
Ludzie są tylko ludźmi.
Tak, ale stawia się nas w takiej sytuacji, że nie wybieramy sędziów spośród sędziów, tylko wybieramy, nie my wybieramy, tylko wybierają parlamentarzyści spośród sędziów, których oni uznają za sędziów odpowiednich.
A czy dzisiaj tak nie jest w Trybunale Konstytucyjnym? Sędziowie też
Trybunał
są tak
to już jest w ogóle kwestia,
ale
która...
też tak są wybierani, tak? To też politycy...
Tak, i to też jest źle, pani redaktor. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego to powinni być ludzie wybierani przez uniwersytety, przez Polską Akademię Nauk, z najwybitniejszych autorytetów prawniczych. Tymczasem znowu, polityka, która wkracza w wymiar sprawiedliwości, to jest po prostu słoń w składzie porcelany, powiem tak.
Jak się skończy to?
Ten chciałbym wiedzieć,
ta atmosfera, czy to jest tak, że obie strony pójdą na jakąś, dojdzie do jakiejś rozmowy, pójdą na jakieś ustępstwa, czy to będzie na zasadzie wojny?
Bardzo bym chciał, żeby doszło do rozmowy, żeby doszło do pewnych ustaleń, które będą odpowiadały jednej i drugiej stronie, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje aktualnie, no moje nadzieje topnieją z każdą godziną.
I co, sędziowie będą protestować?
Jeszcze takiej decyzji nie podjęliśmy.
Ale rozmawiacie o tym?
Niebawem będzie zjazd stowarzyszenia i pewnie te kwestie też będą dyskutowane.
To powiedzmy jeszcze na koniec o tygodniu edukacji prawnej. To trochę na poprawę wizerunku sędziów?
Nie, to jest działanie, które jest niezależne od tego, kto jest u steru władzy. Edukacja prawna to jest taka działalność stowarzyszenia, która już od kilku lat trwa. Przypominam, inicjatywę Apteczka Prawna to była taka... To jest taka publikacja wymyślona i sformułowana przez sędziów z Justicji i ona jest rozsyłana po szkołach, bo wychodzimy z założenia, że im obywatel młodszy, im lepiej wyedukowany prawnie, tym będzie to procentowało dla naszego państwa.
A ten tydzień, który zaczyna się dzisiaj, to jest dla kogo? Co i dla kogo? Bo ja może powiem, że to tak. To będzie można zobaczyć symulację rozpraw i cywilnych, i karnych. Będzie można posłuchać, jak rozumiem, o mediacjach. Zobaczyć popisy krasomówcze.
Będą też procesy XVIII-wieczne czarownic.
No właśnie, dla kogo to?
To jest przede wszystkim dla młodzieży szkolnej.
I chętnie młodzież uczestniczy w tym waszym
chętnie. Będzie zwiedzanie Sądu Okręgowego, nocne zwiedzanie, wszelkie informacje na stronie Justicji.
Właśnie nocne zwiedzanie to mnie tak lekko przeraża. To tak ma brzmieć, żeby tak przerażająco...
Nie, to jest raczej taki akcent humorystyczny.
To jakieś są zakamarki w tym sądzie okręgowym,
na pewno są.
Mogą lekko nas przestraszać?
No sąd to generalnie nie jest przyjemne miejsce, ale my staramy się, żeby tak było.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy do udziału w tym tygodniu edukacji prawnej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był sędzia Grzegorz Kachel, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Jest za 16:09.